Witam Państwa, Lech Pilarski. Świat technologii przyspiesza, pojawiają się nowe produkty, ale też nowe pomysły na życie, na rozwiązywanie problemów społecznych. Aby wziąć udział w tych globalnych zmianach, trzeba mieć sporą grupę wymyślaczy, kreatywnych ludzi wytyczających nowe zastosowania i wytwarzających nowe produkty. Czy takich ludzi trzeba kształcić? Jak powinno wyglądać otoczenie społeczne, aby kreatywność była w cenie? Czy trzeba zmieniać edukację, czy też tworzyć otoczenie ekonomiczne promujące pomysły, gromadzące kapitał do wsparcia nowych technologii? Takim ciekawym sposobem promocji kreatywnych ludzi są Noce Zajawki w Białymstoku. Najbliższa będzie w poniedziałek 9 kwietnia. O tym dzisiaj opowiemy w programie. Zapraszam. No i są goście związani właśnie z kreatywnym światem. Paulina Potocka, stand-up.
Dzień dobry.
Paweł Makowiecki, współpracownia.
Dzień dobry.
Grzegorz Rzechowski, konstruktor.
Witam Państwa.
I Maciej Anicerowicz, programista.
Dzień dobry.
No to właśnie zacznijmy od Nocy Zajawki. To jest taki pomysł na wsparcie kreatywności.
Tak, to był taki pomysł na wyciągnięcie w ogóle takich bardzo twórczych osób, które są w Białymstoku, ale bardzo często to swoją twórczość gdzieś tam chowają do szuflady. I to
tak w po lesie, takich... na spacerze, gdzieś tam w gwiazdy popatrzeć.
Tak, ja bym chciał to zrobić, ale może nie, a może się boję. I to był taki pomysł, żeby tak trochę te osoby promować, ale trochę zachęcić, więc w grupie 10 kolegów.
Czyli zgodnie z takim mechanizmem psychologicznym, że jak chodzi po głowie, to chodzi. Tak. Ale jak to zwerbalizujemy, opowiemy o tym komuś, to zaczyna nabierać cech realności.
Nawet jeszcze bardziej mamy takie okrzyk na tej imprezie, który dla osoby, które już wręczamy nagrodę, bo też udzielamy takiej nagrody finansowej, cała publiczność krzyczy: doskonały pomysł, a teraz idź i zrób to.
No właśnie, a jak to z pomysłem było w pani przypadku? Jaki pomysł?
W moim przypadku, to znaczy tak, ja zajmuję się stand-upem, więc bardziej takie artystyczne kierunki, natomiast kreatywność jest jak najbardziej potrzebna i też łączność z ludźmi, którzy różne...
Bo trzeba reagować na publikę.
No tak.
Jak ktoś suchary opowiada, to od razu widać po minie, że ktoś nie w tym kierunku idzie.
Dokładnie. Więc Zajawki też jest takim fantastycznym miejscem dla artystów, gdzie można się pokazać, no bo wiadomo, artysta, który tylko dla siebie tworzy, to za chwilę zginie tak naprawdę.
Jest kompozytor, malarz i tak dalej, nie?
No tak. A dobrze mieć miejsce i znać ludzi, z którymi można współpracować i różne twórcze rzeczy robić. I myślę, że właśnie Noc Zajawki jest jak najbardziej takim właśnie kreatywnym miejscem, gdzie ludziom się chce coś więcej zrobić od życia i rzeczywiście taką swoją wizję można wykreować i też zobaczyć, że inni też wierzą w swoje plany czy marzenia.
No ale takie marzycielskie zderzenia z rzeczywistością, no bo ktoś ma fantastyczny pomysł. We własnym mniemaniu zaczyna opowiadać o tym pomyśle, a publiczność kciuk w dół. Dziękujemy. Nie interesuje nas to. Czy to nie jest dla twórcy deprymujące?
Dla twórcy prawdopodobnie tak, jednak ja akurat jako programista występuję na scenach, pokazując, że programista też może. Staram się zachęcać do tego i innych programistów, i w ogóle innych ludzi. To jest moim zdaniem taka umiejętność, której można się nauczyć, a jest to w naszym całym cyklu edukacji bardzo zaniedbywane niestety.
I zdobycie umiejętności opowiedzenia o tym, co się chce zrobić.
Tak.
Jakie mamy zadanie do zrealizowania, jaki mamy pomysł?
Pomysł, opanowanie w ogóle swojego ciała, żeby głos nie drżał, żeby nogi się nie trzęsły, jak
krema nie zjadła.
Tak, jak się stanie przed więcej niż trzema osobami. I właśnie Noc Zajawki jest moim zdaniem doskonałym miejscem, gdzie można pokazać się po prostu lokalnej społeczności, potem porozmawiać na ten temat z ludźmi już poza sceną. I to jest fajne w Nocy Zajawki, że te wystąpienia są stosunkowo krótkie, bo to jest 7,5 minuty chyba na wystąpienie, więc można spokojnie sobie poćwiczyć, potrenować przez 1-2-3 dni, a potem sprawdzić się na tej scenie, nie obawiając się, że coś nie wyjdzie, bo nawet jak nie wyjdzie, to po prostu nic się nie stanie.
Na pewno nic się nie stanie?
Jak nic się nie stanie, to mam całkiem przeciwne zdanie, bo dla osób, które nie występują, a tutaj kolega występował pewnie wcześniej, jest to ogromny stres i nie tylko w momencie, kiedy się już stoi na scenie, kiedy ludzie patrzą i trzeba całą treść przekazać w konkretnym czasie, ani dłuższym, ani krótszym niż zadany, to jest ten rygor dosyć okrutny, ale też wcześniej tutaj ukłon w stronę Pawła Makowieckiego, który zwleka do ostatniej chwili, żeby przekazać informację, że się zostało wyłonionym i weźmie się udział jako prezentujący w Nocy Zajawki. I wtedy jest też wyścig z czasem, żeby zrobić scenariusz, wybrać slajdy i zredagować w miarę przyzwoitą, taką, której nie, byśmy się nie wstydzili, zajawkę, czyli prezentację.
Znaczy, to też jest takie doświadczenie, nawet jak my obserwujemy, jak te aplikacje spływają, powiedzmy. My...
No właśnie, bo przypomnijmy, do 3 kwietnia można było aplikować.
Tak, ale to takie...
Ile osób się zgłosiło?
Zgłosiło się chyba 9, mieliśmy 9 takich zajawek, ale to, co zauważamy, że na przykład ile by tego terminów nie było, bo to są imprezy w odstępach 2-3 miesięcznych, to wiadomo, że jak termin jest do 19, to od 18:15 zaczną spływać te wszystkie, więc ile tego czasu by nie było, zawsze tak 60-70% w ostatniej godzinie, to wszystko zawsze
to
się dzieje w ostatniej chwili.
Zeznania podatkowe to również.
No, dokładnie.
Ostatniej doby najwięcej spływa.
W ogóle taki pomysł na noc zajawki, w ogóle to słowo zajawka, bo jest bardzo dużo w tych, że co się dzieje, w takiej edukacji też na świecie, czerpiemy z języka angielskiego i to potem tak nie do końca ma jakieś takie odniesienie u nas i w ogóle jest takie pojęcie nazywa pitching, czyli takie prezentowanie, takiego ofertowanie i nam to, i wszyscy bardzo często w tym środowisku takim właśnie twórczym, startupowym, jest było coś o pitchowaniu. To brzmiło tak w sumie tak nieelegancko po polsku, że szukaliśmy właściwego słowa.
Polskiego ucha rzeczywiście.
No pitching to tak trochę słabo i właśnie szukaliśmy bardzo długo, jak moglibyśmy to najlepiej przetłumaczyć i jak moglibyśmy to rozpromować i właśnie zdecydowaliśmy się na słowo zajawka, że to jest taka zajawka. Ktoś ma jakieś hobby, to jest zajawka. W ogóle z języka rosyjskiego zajawka dokładnie znaczy aplikacja. Jak gdzieś składa się aplikację o coś, to też jest zajawka. Nie?
Z rosyjskiego zajawić temat. Nie?
Tak, zajawić temat, ale w ogóle taką jak prawnie, sprawie. Jak się składa gdzieś aplikację o coś, to się składa też zajawkę. Więc to dla nas jest tak nagle w głowie to, to już jakby nabrało jakiegoś sensu. Co to jest zajawka? Bo to, co jest pitching, to tak trudno
było. Ale w tej nocy zajawki nie przychodzi się z gotowym pomysłem, gdzie pokazuje się już na ekranie dokładną konstrukcję jakiegoś produktu, przemyślaną strategię i tym podobne rzeczy.
Różnie. Tak powiem szczerze, że w ogóle ten pomysł to jest taki, cała noc zajawki jest eksperymentem. Więc to można nazwać to taką formułą open, tak jak się gra, nie wiem, w tenisa albo w golfa i jest kategoria open, mogą wystartować wszyscy. Więc czasami
profesjonaliści,
czasami
amatorzy.
Ktoś przygotował coś bardzo konkretnego, czasami ktoś właśnie ma występ artystyczny, a czasami ktoś swój jakiś archiwalny dorobek chce pokazać, więc to są tak naprawdę jesteśmy bardzo tutaj otwarci, a co zostanie uznane przez publiczność, to jest jeszcze kolejna rzecz i to też jest bardzo ciekawe, jak publiczność reaguje.
To jak do tej pory publiczność wybierała?
Publiczność wybierała do tej pory tak, że mieliśmy bardzo różne projekty, bo tak naprawdę mieliśmy jakby trzy finały, więc pierwszym raz wygrał właśnie taki bardzo konkretny produkt, taki projekt, który był połączeniem takiej gry komputerowej z takim systemem dla dzieci, które się podłączało się jakieś tam czujniki wokół siebie i można zamiast ćwiczyć jakieś po wypadku, jakieś ruchy, to się grało w grę komputerową, więc to był taki projekt bardzo konkretny. W drugim finale był projekt, który dotyczył pomysłu stworzenia takiej warsztatowni, takiej biblioteki narzędzi, żeby każdy mógł przyjść i coś tam pogrzebać. Więc to było jakieś takie.
W świecie
pomysł.
Dosyć popularne. Mówi się o piwnicach, gdzie jest mnóstwo dokładnie. Ciekawych rzeczy zgromadzonych, w sensie sprzętów, i każdy może wpaść i coś tam polutować, poborować i próbować coś skonstruować. U nas tego za dużo nie ma.
No właśnie w tej chwili to był pomysł na stworzenie czegoś takiego i takie zajawkowanie o tym, i kto się przyłączy, kto chciałby wziąć w tym udział. I wiem, że jakieś takie. Tam dużo takich nawet osobistych linków udało się po tej imprezie zbudować. A trzecią wyróżnionym przez publiczność osobą był fotografik, który przez ostatnie 20 lat robił fotografię analogową Białegostoku, drewnianego, odchodzącego i to też uderzyło w takie melancholijne struny publiczności i to też zostało bardzo ciekawe.
Czyli z jednej strony nowoczesność, no właśnie, nowe technologie, a z drugiej strony nostalgia.
Trudno, to tak to miało miejsce.
A co będzie w najbliższej nocy zajawki?
W najbliższej zajawce mamy, w najbliższym finale, czyli w nocy zajawki mamy 6 prezentacji. Więc z jednej strony są tutaj studenci architektury Politechniki Białostockiej o takiej nowej koncepcji projektowania parametrycznego. To można zauważyć, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co to jest takie projektowanie parametryczne, to można sprawdzić taką ławeczkę tutaj na Alei Bluesa. To jest jeden z ich jakichś takich wytworów, gdzie to projektowanie jest takie bardzo płynne. Będzie osoba, która opowie o swoim hobby związanym ze wspinaniem. będzie osoba, która ma doświadczenie w elektryfikowaniu samochodów, takich spalinowych, przerobienie ich na elektryczne. Będzie temat związany z transportem publicznym, uruchomieniem takiej darmowej linii komunikacji z dworca, centrum, żeby to tak jakoś dla turystów, dla osób przyjeżdżających do Białegostoku, ale też, które chciałby zostawiać na przykład samochody poza strefą parkowania i dojeżdżać jakoś
takie
do centrum.
Takie piętrusy, żeby pojeździły po
Białymstoku. To jakiś taki był pomysł. Kolejnym pomysłem będą loty na Marsa. Dlaczego powinniśmy, bo to dobrze, zawsze dobrze mieć taką wielką wizję. Tak jak i wokół tej wielkiej wizji zawsze się konkretne rzeczy robią, więc taką wizję lotów na Marsa, ile w kontekście można tutaj nauczyć się technologii z takich no, związanych z tym obszarem. I jeszcze będzie taki jeden haker, który też ma swoje jakieś, już raz występował, więc zgłosił swoją zajawkę po raz drugi. Wcześniej prezentował takie inteligentne gniazdko, a teraz ma jakieś rozwiązanie związane z SMS-ami. Tutaj coś też chciałby się podzielić.
Paulina Potocka, stand-up, Grzegorz Żochowski, konstruktor, Maciej Aniserowicz, programista i Paweł Makowiecki, współpracownia. Zanim dojdziemy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto po raz drugi, to może spróbujmy powiedzieć, co warto by było zmienić w naszym systemie edukacji, w naszym otoczeniu, żeby być kreatywnym, żeby wzmacniać tę kreatywność, żeby nie mówić dzieciakowi, że co ty tam wymyślasz? Już inni na pewno to wymyślili, tylko zarób pieniądze i kup sobie to. A przecież na tym rzecz cała nie powinna polegać. Jak państwo sądzicie?
Nikt się nie odzywa, to ja się odezwa, bo już nie wytrzymuję na wdechu tyle czasu, żeby nie fukać do mikrofonu. Do zmiany jest ogromna ilość rzeczy, natomiast takie pomysły, które już są zrealizowane w innych państwach, to chociażby zaufanie do obywateli i dawanie im pewne rzeczy, które są im potrzebne do kreatywności. Wiem, że w Danii osoby studiujące, które chcą wykonać jakieś urządzenia elektroniczne, mogą po prostu zgłosić się do odpowiedniego miejsca na uczelni, wziąć te podzespoły i sobie zrobić to, co im się zamarzy. U nas podejrzewam, że gdyby ktoś z pasją w szkole średniej, nie wiem jak na studiach w tej chwili jest, ale wyszedł z pomysłem jakimś szalonym, to musi pokonać stertę biurokracji, uzasadnić, udowodnić, że jest w stanie cokolwiek zrobić, a dopiero później dostanie coś i może niekoniecznie to, co on chciał, a to, co urzędnicy.
W naszym kraju wydajemy na naukę i wsparcie nowych technologii 0,38% PKB. W Danii to jest 3% PKB.
Jest jakakolwiek różnica, ale tu jeszcze problem jest w celności wydawania tych środków, ponieważ nie uważam, że w Polsce one są wydawane racjonalnie. Wiem, że startupy, które dostają granty, one przypuszczam, że około 30% marnują na biurokrację, na te wszystkie wypełnianie papierów, które im się rzuca pod nogi. I to uważam za główny problem, czyli przeszkadzanie państwa i trudny dostęp do materiałów takich, powiedzmy to, specjalizowanych.
Konstrukcyjnych.
Konstrukcyjnych, ale na przykład też dostęp do wiedzy, która jest na zachodzie. Uczelnie mają otwarte te dostępy, natomiast osoby spoza uczelni, spoza bibliotek tych uczelnianych nie mają łatwego dostępu do źródeł zagranicznych.
Czyli powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że papier służy konstruktorowi do rysowania rysunków technicznych, ale nie do produkcji.
Już też nie. Tutaj konstruktorzy pewnie z politowaniem kiwają głową, że papier to szkic, można zrobić, ale już się na papierze raczej konstrukcji nie robi. Ale rzeczywiście ma pan redaktor rację. Tak to powinno być. Po prostu nie przeszkadzać. To w wielu aspektach i podatkowym, i właśnie dostępu do różnych środków. Cały zakres jest trudności, które trzeba pokonać, żeby coś zrobić.
Pani Paulino, co by pani zmieniła w szkole na przykład, żeby na końcu no, był taki wytwór w postaci Pauliny Potockiej, która stand-upuje?
To znaczy, ja myślę, że w szkole czasami trochę za mało jest wiary w ludzi i w niekonwencjonalne pomysły, bo wiadomo, że raczej jest taka presja, żeby robić to, co inni, żeby mieć pewną pracę, dobrze płatną.
Odtwarzać.
Tak, tak, żeby właśnie powtarzać to, co było, a ja myślę, że świat...
Pani ktoś zaproponował na apelu, żeby pani wystąpiła, właśnie z ciekawym projektem z, tak, z ciekawym występem, takim lekko komediowym, lekko satyrycznym.
Nie, nigdy nikt raczej tego potencjału nie odkrył. Natomiast gdzieś tam mi się zdarzyło wystąpić przy jakichś wierszach czy jakichś jasełkach, ale to raczej nie miało nic wspólnego z komedią.
To po pierwsze, a po drugie z twórczością, bo musiała się pani dokładnie nauczyć i odtworzyć.
Tak, czegoś, co już było, co było gotowe.
Co zrobić, żeby w szkole udało się odkryć taki talent jak pani?
Myślę, że na pewno jakieś, nie wiem, warsztaty czy literackie, czy teatralne, czy chociażby wyjazdy, czy jakieś pójścia do teatru, taka spojrzenie na rzeczywistość trochę innej perspektywy niż ta ławka szkolna, bo jednak no, żyjemy w świecie możliwości, jest tyle, świat się bardzo szybko zmienia i jest tyle opcji też w internecie, żeby z tego korzystać, że na pewno warto by było młodym ludziom pokazywać rzeczywistość, którą oni też mogą tworzyć, a nie tylko kopiować i też tego, żeby się po prostu nie bali zrobić czegoś, bo oczywiście może się nie powieść i nie udać, natomiast to nie znaczy, że na porażkach i nieudanych próbach się nie uczymy. Dokładnie, dokładnie.
Czyli zmieniamy szkołę. Szkoła ma pomóc odkrywać talenty.
No
bo
pewnie.
Jak na razie same porażki ponosi.
W pewnym sensie tak. No, myślę, że też nauczyciele powinni rozbudzać pasję w uczniach, bo po prostu, czy też rodzice, bo niektórzy po prostu no, z dystansem dużym patrzą na niekonwencjonalne podejście do rzeczywistości.
Panie Macieju, pan się spotyka z uczniami, jeździ po Polsce. Na początku to prawie zasypiają, jak to dzieciaki, ale na końcu kończy się brawami. A przecież pan opowiada o skomplikowanych sprawach.
Znaczy, ja akurat jestem wielkim zwolennikiem nie tyle wymyślania rozwiązań, co od razu ich wdrażania w życie. I chciałem pokazać, nawet to było moim tematem na mojego wystąpienia na Nocy Zajawki, że jako prosty, pojedynczy, indywidualny programista z Białegostoku, jeśli nie podoba mi się to, jak wygląda teraz branża IT, to po prostu nie wystarczy, że ja będę na to narzekał, tylko że muszę jakoś się w to zaangażować i nie muszę czekać
na... pokazać sposób, jak zmienić tę branżę.
Tak. Nie muszę czekać na niczyje pozwolenie, na żadne granty, na żadne jakieś dofinansowanie, tylko po prostu ogłosiłem, że jako programista z kilkunastoletnim doświadczeniem...
Ja, Maciej Janisierowicz, tak. Zmieniam świat programistów.
To brzmi tak bardzo górnolotnie, ale dokładnie, ale tak jest. Ogłosiłem, że na własny koszt sam przestanę pracować na dzień czy dwa, dojadę własnym samochodem do dowolnej szkoły w Polsce, żeby spotkać się z uczniami i zaproszenia zaczęły spływać. Nie wymagam za to niczego, tylko dwóch godzin
czasu. Kto przoduje? Zachodnia Polska, południowa, północna, wschodnia?
Teraz mam ze 40 zaproszeń z całej Polski, więc nie da się tak powiedzieć. I z Suwałk teraz jadę do Łomży niedługo. Byłem i w Radzyminie, i w Wyszkowie. Mam zaproszenia i z Wałbrzycha, i z Lublina, i ze Szczecina, więc to zainteresowanie jest duże. Tylko chciałem pokazać, że po prostu jedna osoba może coś takiego zrobić. I to
co pokazujesz? O czym opowiadasz?
Opowiadam o tym, jak to jest... Teraz ogólnie zawód programisty jest bardzo taki na topie, jest taki trochę mityczny i magiczny. Ja tam jadę, opowiadam o tym, jak to faktycznie jest. Czyli co trzeba robić, żeby tym programistą zostać. Zresztą nawet książkę na ten temat napisałem. Opowiadam o tym, dlaczego warto być tym programistą, ale też dlaczego nie warto, z czym to się wiąże, jakie to ma negatywne konsekwencje. Więc nie zachęcam każdego, żeby tego programowania się uczył po to, żeby zostać programistą, tylko że programowanie po prostu jest teraz wszędzie. I nie każdy musi zostać programistą, ale warto w ogóle cokolwiek w tym temacie robić. I wiem, że efektem takiego mojego spotkania w kilku szkołach było to, że powstały po prostu nowe zajęcia z inicjatywy uczniów, dodatkowe koła naukowe na poziomie technikum uczące programowania. Że szkoła po zobaczeniu, jak uczniowie są zainteresowani spotkaniem ze mną, sami zgłosili się do lokalnych uczelni z prośbą, żeby profesorowie z tych uczelni odwiedzili tę technikę i zrobili dodatkowe zajęcia. I to jest dla mnie ogromny sukces. Po prostu wystarczyło gdzieś pojechać, już wydać na benzynę, zainwestować te dwa dni swojego czasu. Efektem jest to, że po prostu dzieciaki mają dodatkowe zajęcia z ich własnej inicjatywy.
No ale to powinno być normalne, że profesorowie uczelni jeżdżą do szkół, próbują zainteresować, próbują stać się mistrzami.
Być może to powinno być normalne, ale właśnie jeśli coś powinno być normalne, to ja po prostu zaczynam to robić, bo moim zdaniem takie mówienie, że czekam aż ktoś to zrobi, to jest za mało. Więc po prostu jeśli ktoś ma jakieś przekonanie, że trzeba coś zmienić, to trzeba zacząć od siebie, godząc się z tym, że to będzie wymagało jakichś nakładów i czasowych, i finansowych, po prostu jakiegoś zaangażowania.
Misja.
Misja.
że tak jak jest hasło Nocy Zajawki, to jest doskonały pomysł, a teraz idź i zrób to. Więc to jest zawsze jakieś takie wyzwanie do działania. Ja myślę, że w kontekście tutaj zmieniania szkoły, może ta metafora w ogóle jest błędna, bo może tutaj nie trzeba po prostu nic zmieniać. Może to jest, lepsza jest ta metafora tak zwanego odejścia od króla. Mówimy, super, że wy tam działacie, ale my tego już nie potrzebujemy. My się zbierzemy, gdzieś pójdziemy w drugą stronę, zrobimy to sami. Słucham w tej chwili, też mam, urodziła mi się córeczka, no to tak już człowiek jak już nagle myśli o edukacji, no bo tak, co to się będzie działo, ona pójdzie do szkoły i tam ją głowę jej upiorą. Jest cała masa w tej chwili osób wśród moich znajomych, które praktykują taką domową edukację. Dziecko ma obowiązek kształcenia się, więc one się musi, ale nie musi chodzić do szkoły. I możliwości w tej chwili to są dziesiątki tysięcy osób, które w Polsce tak edukują dzieci i to może rozwiązaniem nie jest to, że mamy coś zmieniać szkołę. Niech sobie szkoła zmienia się, jak ona się chce zmieniać, ale to mi jest w ogóle do niczego niepotrzebne.
No można w ten sposób podejść do sprawy, no ale jednak ten system musi wyprodukować.
Czemu musi? Musi to narusić, nic nie musi.
Moim zdaniem właśnie to jest trochę ucieczka od problemu. Moja córeczka ma 5 lat, do szkoły niedługo idzie i ja tę szkołę zamierzam zmieniać, do której ona pójdzie. Nie chcę zajmować się samą edukacją, bo od tego mamy system, żeby tę edukację prowadził i od tego jestem ja, żeby pilnować, żeby ta edukacja była prowadzona porządnie.
No, znani przedsiębiorcy z Białegostoku, państwo szumscy, żeby wykształcić swoje dzieci, założyli szkołę.
No, czy właśnie
też jest taki sposób, ze sposobów.
Jeszcze jedną rzecz dodam. Tutaj ona została niejawnie uwypuklona. Mianowicie w Nocy Zajawki biorą udział ludzie, którzy chcą coś zrobić. To nie są ludzie, którzy mają pomysły i siedzą przed telewizorem i te pomysły artykułują tylko wobec domowników, ale są to ludzie, którzy zbierają się, konfrontują z innymi i chcą to wykonać. I to też jeszcze nawiązuje do mojej poprzedniej wypowiedzi. Wartościową rzeczą jest, że jest pewien trud, który został postawiony dla ludzi, którzy chcą wziąć udział w Nocy Zajawki. Trzeba przygotować tą prezentację. Uważam to za bardzo sensowne, ponieważ jeżeli ktoś jest w stanie pokonać ten trud, no to znaczy, że jest gotów jeszcze pójść dalej.
Takie małe techniczne uwagi. Jak ta zajawka ma wyglądać? Ile to rzeczywiście? 7,5 minuty?
To jest 6,5 minuty, bo to jest 20 slajdów i każdy slajd automatycznie zmienia się co 20 sekund. Potem jeszcze są dwa pytania od publiczności, więc to tak w sumie 7, 8, 9 minut jest się na scenie.
Czyli musimy jednak sobie przygotować prezentację tych 20 slajdów.
No koniecznie, to jest jakby punkt wyjścia.
Nie da się tylko mówić?
Nie.
Jednak coś
mówi się do
pokazać.
Slajdów, które zmieniają się automatycznie, jest pewna dynamika, w którą trzeba się wpisać. I no, trzeba to przyćwiczyć. To nie tylko trzeba tą prezentację zrobić, ale to ja sam bardzo często występowałem publicznie, ale kiedy sam musiałem się zderzyć z tą formą, to normalnie zajęło mi to chyba z pół dnia, z 4-5 godzin ćwiczyłem, żeby wejść w rytm tych wszystkich slajdów.
I to dlatego warto wystąpić po raz drugi.
No, jak najbardziej.
Żeby
się koledzy i koleżanki się może wypowiedzą.
No właśnie, czy warto po raz drugi?
Czy myślicie o tym?
Jeżeli jest pomysł, to oczywiście warto. Zwłaszcza, że według mnie to przynajmniej 30% osób, która tam występuje, nie chce pieniędzy, nie chce nagrody, tylko chce podzielić się swoim pomysłem i znaleźć grono sympatyków. I chociażby z tego powodu, żeby niesłychanymi nieraz pomysłami zarazić większą publikę, no to warto się tam pojawić, bo przecież nie oszukujmy się, jak osoba jest kreatywna, to nie ma jednego pomysłu, tylko ma cały pęk, cały worek pomysłów i raczej cierpi na brak możliwości ich realizacji niż na niemożność wystąpienia po raz drugi.
Według mnie Noc Zajawki jest też świetnym miejscem, żeby po prostu podzielić się czymś z kimś. W Białymstoku takiego miejsca brakowało. Ja raz występowałem już wcześniej, teraz zamierzam opowiedzieć w ramach właśnie tych 6,5 minut o procesie pisania i wydawania książki bez wydawnictwa. Moim zdaniem to może być interesujące dla publiczności. I w sumie wcześniej za bardzo nawet bym nie wiedział, dokąd się mogę udać z taką historią, żeby też nie nudzić ludzi dwugodzinnym wystąpieniem, ale w kilka minut
najbardziej
powiedzieć o tym,
deprymujące
to jest
to słuchanie nie nuć, nie? Tato, jak można takie suchary opowiadać? Ile razy? I tak dalej, i tak dalej. A tutaj trafia się do grona osób, które mają już za sobą tego rodzaju doświadczenia, ale chcą coś zmieniać, chcą opowiadać o tym, co mają w głowie, bo to jest chyba najistotniejsze.
Znaczy bardzo fajnie jest w ogóle pojawić się na tej Nocy Zajawki nawet jako widz. Po prostu wtedy w ciągu jednego wieczora otrzymujemy, nie wiem, 5, 6, 7 wystąpień, każde na inny temat, każde krótkie, żadne nie jest nudne, bo każde jest krótkie. Po prostu można w bardzo ciekawy sposób spędzić wieczór.
To też jest taki w ogóle nasza grupa docelowa, to tak jak wymyślaliśmy ten format, to brakowało nam takiego momentu, gdzie takie osoby, powiedzmy 35 i w górę, mogłyby się spotkać. I kiedy rozmawiałem z kolegą, no to co powinniśmy zaoferować, to...
Bo nie ma tutaj barier wiekowych.
Nie ma żadnych barier. To musisz zaoferować coś takiego, żeby mogła i żona z mężem, i żeby jedno i drugie mogło przyjść. I to jest właśnie, tak o tym myślimy, można wziąć właśnie kogoś swojego bliskiego, można wziąć znajomych z pracy i tu właśnie i mieć jakby fajnie spędzony czas.
Noc zajawki. Do tego jeszcze artystyczne produkcje.
Tak.
Czy artyści mogą wspierać tego rodzaju pomysły? Jak noc zajawki.
No.
Kreatywność.
Na pewno. Samo właśnie to też, co koledzy powiedzieli, że samo to, że tak przepływ myśli i pomysłów jest tak duży i też dynamika imprezy jest tak skonstruowana, że nikt nie będzie się nudził, że wszystko płynie i wszystko jest mierzone właśnie czasem i te slajdy się zmieniają, no to powoduje, że rzeczywiście nikt tam nie ma prawa się nudzić. A samo to, że ktoś przyjdzie właśnie i zobaczy, że coś można zrobić, wykreować, stworzyć i czy chociażby występować na scenie właśnie z jakimiś artystycznymi pomysłami, no to jest najcenniejsze, że jest się w grupie twórczych osób, właśnie to już to, o czym wcześniej mówiliśmy, którym się chce coś więcej od życia i tutaj mają też konkretne przykłady ludzi, którym się udało albo się udaje, którzy próbują i ciągle coś nowego wymyślają i też idą z tym w świat i
ale
tworzą
na takim
ciągle.
Spotkaniu nie jest to takie niepokojące, ta gonitwa myśli, no bo tak zwykle też bywa, że jeden pomysł rodzi następny i no właśnie wtedy mamy tę gonitwę. Czy to nie jest deprymujące?
Gonitwa myśli może ma miejsce na widowni, kiedy ludzie analizują to, co jest mówione, natomiast osoba, która preleguje, nie ma czasu na to, żeby mieć jakąkolwiek gonitwę myśli, no bo to jest rygor okrutny.
Tak jak... Ściga się z czasem tylko tak. I wyłącznie. Najbliższa noc zajawki 9 kwietnia.
Tak, najbliższa noc zajawki już w ten poniedziałek, 9 kwietnia o godzinie 19 w klubie Zmiana Klimatu.
Wymyślać, jeszcze raz wymyślać. Co zrobić, żeby pokonać ten stres przed występem?
Dużo ćwiczyć przede wszystkim i myślę, że to jest właśnie noc zajawki jest taką okazją, żeby po prostu zmotywować się do tego, żeby stanąć na scenie przed jakąś większą grupą osób, a ci, którzy to docenią właśnie czy brawami, czy później podejdą po tych prelekcjach czy wystąpieniach, no to jest motywacja, żeby coś dalej robić ze swoimi pomysłami.
I emocjami.
I emocjami, dokładnie, bo to co się dzieje w głowie i w ciele, no to jest dużo do pracy tak naprawdę.
Czas przyspiesza, w związku z tym musimy się nauczyć, jak krótko i efektywnie wykorzystać czas, żeby kogoś przekonać do własnego pomysłu. Pan spotyka się z programistami. Też ich uczy pan występowania, opowiadania o tym, co robią, jak pokonać stresy i tak dalej?
Tak, że to trzeba się pogodzić z tym, że to jest trudne, to jest straszne. To jest, może być nawet panicznym strachem człowiek objęty. Ja na przykład jak występuję teraz od lat już właściwie 10, przez pierwsze 4 lata, to każde wystąpienie było dla mnie tragedią. Tak, dopiero po 4 latach...
To stróżka po plecach leciała.
To były 2 bezsenne noce przynajmniej przed i 1 po wystąpieniu. Więc to naprawdę była tragedia i stąd wiem, że jeśli ja się przemogłem, to każdy może. Po prostu mi było strasznie trudno i to trzeba z tym się pogodzić, że to nigdy nie będzie łatwe, dopóki się tego nie zacznie robić. Im częściej, tym lepiej. To jest jakaś bariera, którą warto przekroczyć. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że wystąpienie publiczne to nie jest tylko stanie na scenie i opowiadanie do dużej publiczności. To jest także wystąpienie, nie wiem, w pracy na zebraniu, czy przedstawienie jakiegoś raportu szefowi właśnie w sposób krótki, żeby on się nie wynudził, tylko żeby osiągnąć jakiś konkretny cel, swoje te myśli.
No bo jak występujemy, to w jakimś celu, nie? Chcemy tak. Do kogoś przekonać albo do własnego pomysłu, albo do potrzeby jakiejś zmiany i tak dalej.
Nie wszystkie wystąpienia mają cel i to jest na przykład coś, z czym ja walczę. Czy wśród programistów, bo wystąpienia powinny mieć cel zdecydowanie.
Tym bardziej dotyczy to konstruktorów, czy ludzi tworzących coś nowego, bo muszą do tego nowego kogoś przekonać.
Tak, jest to
żeby
codzienne.
Żeby włożył pieniądze, żeby chciał się zaangażować, czyli zebranie zespołu i tak dalej.
Codzienną praktyką konstruktora, bo nie konstruuje z reguły sam, tylko w grupie, jest skonfrontowanie nawzajem swoich pomysłów i wypracowywanie kompromisów. Natomiast ja tutaj nieco może na przekór poprzednim wypowiedziom powiem, że nie jest chyba nie trzeba walczyć ze stresem. On niech sobie będzie, jeżeli jest cel jakiś nadrzędny, a wydaje mi się, że w takiej nocy zajawki czy w innych wystąpieniach jest cel nadrzędny, no to można się poświęcić na pokonanie jeszcze jednej przeszkody, bo tych przeszkód konstrukcyjnych czy społecznych, czy propagowania jakiejś koncepcji jest więcej, no to to będzie jedna z nich i ja tam za bardzo się nie przyjmuję, chociaż to jest stres, ale nie boli.
Może być taki spinający, może być taki no, powodujący, że nasze myśli są bardziej
niestety
ubrane i
nie,
zebrane.
Nie są nie? bardziej ubrane, są bardziej pogmatwane i pocięte. Ja później boleję na tym, jak słyszę, co ja mówiłem. Mógłbym to zrobić piękniej. Pewnie po tym naszej rozmowie, jak posłucham, to również będę miał takie zdanie. Ale mam nadzieję, że główna myśl jest przekazana odbiorcy i to odbiorca jest tym wyznacznikiem, czy przekaz odniósł swój skutek, czy nie. Nawet czy był składny i ładny, czy wprost przeciwnie.
A zatem Noc Zajawki, najbliższy poniedziałek, godzina 19:00. Zmiana klimatu, ulica Warszawska, Białystok.
Tak, ulica Warszawska 6, to jest po drugiej stronie od straży pożarnej, żeby łatwo trafić.
Jak będzie za bardzo się dymiło, to straż
tak jest
blisko,
tak
w razie
jest.
Czego ugasi tę gonitwę
pomysły,
myśli.
To straż ma całą dobę pracuje.
Jeśli ktoś ma pomysły, a zachęcamy, żeby miał,
jeśli
to
ma
zawsze okazję, żeby móc te pomysły wyartykułować.
Tak jest. To, tak jak mówię, czwarty finał jest już w ten poniedziałek. My zgłoszenia przyjmujemy w takim systemie, nazwijmy to ciągłym, więc wystarczy wejść na naszą stronę noc-zajawki.com i tam można przesłać zgłoszenie na następną Noc Zajawki do końca tego sezonu, czyli powiedzmy do wakacji. Planujemy już tylko jakby jedną, to będzie tam w połowie maja. No i w wakacje podsumujemy.
Tam widziałem taką datę, 21 maja.
Tak, chyba tak, 21 maj. Więc na pewno tak do początku maja będziemy przyjmować, tak 2 tygodnie wcześniej przyjmujemy zgłoszenia. No i po wakacjach podsumujemy ten rok, zobaczymy, co te 5 zajawek tutaj zbudowało i pomyślimy, co robić dalej.
Czy Noc Zajawki obrośnie warsztatownią, takim miejscem, gdzie będzie się konstruowało, ale także będzie takie miejsce, gdzie będzie się dyskutowało? Niekoniecznie zgłaszając pomysły, żeby można było stworzyć takie elitarne dosyć miejsce, gdzie pomysłodawcy ze sobą rozmawiają.
Znaczy my też dla osób, które wysyłają te zgłoszenia, my też założyliśmy taką grupę na Facebooku, więc my te osoby jakoś staramy się
integrować.
Ze sobą łączyć. Tak jak mówię, dopiero mieliśmy 3 edycje za nami, więc dopiero z każdą kolejną edycją to będzie nabierało takiej masy krytycznej i myślę, że dopiero jakby z czasem zacznie to tworzyć wartość dodaną. Też bardzo dużo osób pyta nas, jak sami mogliby wesprzeć tą Noc Zajawki. Jakby zgłasza się, no chciałbyś jakimś też jakoś coś tam ufundować, czy jakoś się zaangażować, więc na pewno też tu będziemy tworzyć jakiś taki mechanizm. Myślimy o też jakimś takim profilu na takim serwisie Patronite, żeby to jakoś skalować. Możliwość też jest robienia tego w innych miastach, więc tak jak mówię, po wakacjach będziemy decydować się, co tu robić dalej. Najbliższa Noc Zajawki jest w poniedziałek, a kolejna edycja w Białymstoku 21 maja.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Paulina Potocka, stand-up, Grzegorz Żochowski, konstruktor, Maciej Aniserowicz, programista, Paweł Makowiecki, współpracownia. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.